Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Nie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
No, u nas, właściwie u nas teraz, bo ja jeszcze nie wiadomo, gdzie my jesteśmy. Pozdrawiam was z Mali Bali Tokio, prosto z Tokio.
Krystian Kruk, prosto z Mysłowic.
I
Wojciech Roga, prosto z Tokio.
Prosto z Tokio. Witam. Czyli w mojej strefie czasowej, proszę bardzo. Bardzo fajnie, bardzo spoko. U mnie jest godzina 7:20, a u Krystiana pewnie po północy.
I północ 24 dokładnie.
Północ 24, no więc tak się akurat zwiedza. Dzisiaj koszulki mamy dziwne. Znaczy ja miałam... Co pan robi tutaj, panie, kolego?
Okej, to ja mam takie coś.
Jest takie coś? Zawsze o koszulkach gadamy.
Rig and Morty, czyli w klimatach Wojtka.
No tak, Wojtka.
Ja mam plain.
Plain.
Znowu, delikatna struktura. Ale kolor jak podobny do Mariuszowego.
No, dokładnie.
No jeszcze mam czapkę nową.
Marvelous. Masz zawsze czapki nowe.
Tak, no. Od żony dostałem na Dzień Chłopaka.
O, proszę bardzo.
Dzień Chłopaka.
No widzisz, tak, bo w Tokio nie ma, to my nie wiemy, no.
Ja wiem, że jest, bo dostaję prezent, ale też co roku zapominam, kiedy, tak, spoko.
Dobra, tak, wejdę w ogóle, zapytałem może, kim ty w ogóle jesteś, Wojtek, bo tak sobie zaprosiliśmy do podcastu, my wiemy, ale może ludzie nie wiedzą,
no,
więc...
Krótko przedstawię. No, nazywam się dr Wojciech Roga, jestem doktorem fizyki teoretycznej. Specjalizuję się w teorii informacji kwantowej. Obecnie mieszkam w Tokio i pracuję dla Instytutu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
Dzień dobry Państwu.
Tutaj w Tokio.
Okej.
Hai, wakarimashita.
Czyli tyle zrozumiałem. Nie, ale poważnie. Dobra, czyli mniej więcej jak z grubsza, bo tak wiesz, nazwa to nazwa, nie?
Tak.
Z grubsza, czym ty się w ogóle zajmujesz, tak? Wiesz,
na... Z grubsza jestem naukowcem i zajmuję się robieniem badań naukowych. Okay. W sumie zajmuję się eksplorowaniem nowych przestrzeni.
W sensie, że co, że patrzysz się pokój na przestrzeń.
Ja to raczej siedzę przed kartką i mam mnóstwo równań matematycznych i próbuję wywnioskować z nich coś ciekawego dla świata.
Ale dobry temat, normalnie, fajny.
Ale to, żeby tak zobrazować, daleko ci od księgowego, bo tutaj mówimy o liczbach, nie?
Tak, chyba tak, daleko mi od księgowego, bo tak.
Nie, a tak całkiem serio, no bo próbuję sobie gdzieś tam to wyobrazić i myślę, że osoby, które nas gdzieś tam słuchają, też będą ciekawe. Jak od liczb na kartce poprzez znalezienie jakichś takich dodatkowych przestrzeni? Możesz w dwóch słowach, ale nie tak używając języka specjalistycznego, ale tak wiesz, jakbyś chciał wytłumaczyć...
Chłopskiego języka.
Chłopu, nie?
Z Mysłowic.
Tak wiedzieć. Z Mysłowic. Albo z Będzina.
Albo z Będzina. Tak jest.
No to nie różni się od pracy każdego innego fizyka teoretycznego, który na ogół ma do wyjaśnienia albo do przewidzenia jakieś zjawisko ciekawe i musisz zbudować model dla tego zjawiska, to jest matematyczny model. Mm-hmm. Po prostu, nie wiem, wprowadzasz różne parametry, które można mierzyć w rzeczywistości, mm-hmm. i chcesz ułożyć te parametry w jakieś równania, które ci pozwolą na przewidzenie ewolucji twojego procesu, albo na przykład przewidzenie czegoś, czego jeszcze nikt nie przewidział. A później idziesz do labu i sprawdzasz, czy to naprawdę, wprowadzasz te twoje nowe parametry i sprawdzasz, czy to naprawdę działa.
Myślałeś, żeby grać w tutka?
Tak, oraz żeby grać na giełdzie.
No, tak a propos, to ja też powiem, że gram w Totka, gram od czasu, ale teraz, kiedyś grałem z systemem, nie w Polsce, Teraz gram, teraz zrobiłem raz system, bo wygrałem, bo ja puszczam chybił trafił. Dopóki nie skumuluję jakiejś tam wygranej na chybił trafił, to nie puszczam, wiesz, swoich systemów. Nie skumulowałem na chybił trafił jakoś 6000 jenów, 6 razy wygrałem najmniejszą przez pół roku jakoś, więc nawet nie tak strasznie, nie? Średnia wychodziła. No i potem puściłem system za te 6000, jakieś 200, nie? Na 10 losowań pod rząd, nie? I wszystko przegrałem. Więc no. raczej dobrym tobą nie jestem.
Chociaż tak jak patrzę na was, no to macie tam trochę wspólnego.
Brody.
Ubrałbyś Wojtek okulary i bym powiedział, że Marii rozmawia z bratem, nie? Mój lepszy bliźniak.
No totolotek to jest akurat rzecz przypadkowa, no tak, czyli tak. Tam prawo przypadku rządzi, więc jak stosujesz prawa deterministyczne, chcesz przewidzieć coś, no to możesz, no. Może to nie być za dobra strategia.
Okej, ale to tak sobie uporządkujmy może, bo bardzo mnie to ciekawi. Jak to wyglądało u ciebie? No bo z reguły gdzieś tam, żeby być tym, kim się jest, no to jakoś musiało do tego dojść, prawda? I co, byłeś mały i zastanawiałeś się, a kim będę w przyszłości? A kurwa, fizykiem kwantowym.
Nie, to nie było tak. W ogóle to, że zostałem fizykiem, to się chyba podjąłem decyzję gdzieś blisko matury.
Okej.
To tak człowiek wcześniej. Ludzie po maturze nie wiedzą, co mają robić ze swoim życiem. Nawet po studiach nie wiedzą, co robić ze swoim życiem.
Tak, czyli to w moim przypadku tak oprócz małych epizodów zbudowania teleskopów w domu, nie miałem specjalnych zainteresowań akurat fizyką. No ale jak matura się zbliżała, trzeba było zdecydować, co się chce pisać. No i stwierdziłem, że nic innego nie umiem.
Spoko. Dużo ludzi tak robi chyba, z tego co wiem.
No tylko, że wiesz, ja sobie umiem wyobrazić, jak ktoś mówi, o, gram w piłkę, nic więcej nie umiem, będę grał w piłkę, albo ktoś inny tam mówi, o, dobra, angielski, no to nic więcej nie umiem, lubię ten angielski, no to spoko. Natomiast ty postawiłeś na fizykę, tak? Dobrze zrozumiałem.
No później właśnie po maturze zdecydowałem, że no fizyka, nikt na to nie chce iść, pełno wolnych miejsc, nie ma żadnych egzaminów, idę.
A to dobre miałeś oceny z fizyki, z matematyki od samego początku?
Z matematyki miałem dosyć dobre, z fizyki to tak różnie.
No tak.
Jak już się zacząłem uczyć tej fizyki i już myślał o tym, że będę dawał maturę, to już było mi łatwiej.
A co cię tak zafascynowało w tej fizyce? No bo nieraz jest tak, że ktoś mówi, że przykładowo historia, że coś się zmienia na przestrzeni jakby lat, na przestrzeni wieków, na przestrzeni epok. Ktoś mówi, że język, no to kwestia poznania języka, używania słów, czy porozumiewania się z kimkolwiek. Natomiast w fizyce co cię tak mocno zainteresowało?
No chyba, nie wiem, może coś takiego, nie wiem, no może zagadnienia filozoficzne. Wiesz, fizyka da ci, albo przynajmniej zaproponuje ci konkretne rozwiązania ciekawych problemów filozoficznych. Filozofia też ci da takie rozwiązania, ale fizyka ci da takie, które możesz zmierzyć.
No, tak,
no. Ja pamiętam, jak mieliśmy na studiach ogólnie zajęcia z logiki i z semiotyki, więc może gdzieś tam troszeczkę twoje klimaty. I gość nam zawsze mówił, tak, to jest tautologia, albo nie, to nie jest tautologia. No. Gdzie rozważaliśmy na temat tego, czy zdanie MediaMarkt nie dla idiotów obraża konsumenta, czy nie. Mieliśmy sprawdzić, czy to jest tautologia, czy nie jest tautologia. I tam były różnego rodzaju prawa, nie wiem, czy fizyczne, zapewne nie, ale prawa de Morgana na przykład. Prawa de Morgana, drugie prawo de Morgana.
No, tak. Tak, jakieś filozoficzne zacięcie miałem w młodości i to mnie zawsze ciekawiło i stwierdziłem, że no, jak pójdę studiować filozofię, to nie nauczę się bardzo dużo fizyki.
No to fakt.
Pójdę studiować fizykę, to się nauczę tego.
No tak. No.
I co, i poszedłeś na fizykę, studiowałeś fizykę, tak?
A poza tym fizyka tak naprawdę do tej pory jakby przez dziedzictwo, przez tradycję europejską jest uważana za część filozofii. Dlatego mówi się tak, że jestem doktorem fizyki, ale mój tytuł oficjalnie to jest PhD, to znaczy philosophical doctor.
Aha, aha, no.
Czyli jakby jestem doktorem filozofii, tak naprawdę.
Okej.
To jest różne od MD, medical doctor.
A no tak, no. MD, no.
Okej, okay, czyli no. Była ta matura, stwierdziłeś, że fizyka, nikt nie chodzi na fizykę, ty lubisz fizykę, to idziemy na fizykę. I co, ile tam było? 5 lat studiów ogólnie, czy tak, jak to wyglądało?
5 lat studiów to były studia magisterskie, a potem było jeszcze 4 lata studiów doktoranckich. Czyli 9 lat w sumie studiów.
W całości, nie?
No. Tak, ja wszystko zrobiłem w Krakowie.
Okej, okay. A to i udało ci się w terminie skończyć doktorat? Powiem, że 70% osób w ogóle nie robi w terminie. Nie wiem, że o dobra, jeszcze za 2 lata trzeba. No to dobrze. Publikacje, takie rzeczy typu. Jedyne, co mógłbym zrobić, to publikację w Kawaju, to wiesz, to mógłbym zrobić doktorat za Niemców i tak dalej. Ale nie, dobra.
Także podziękujmy. Może idźmy dalej.
Tak jest.
Okej, ale jak wylądowałeś w Japonii? Mówiłeś, że z Tokio nadajesz, no to rozumiem, że mieszkasz w Tokio, czy tak jakoś turystycznie teraz, to nie bardzo?
Mieszkam w Tokio, jestem tutaj zatrudniony na pewien okres. No, po doktoracie, jak zrobiłem doktorat, wyjechałem na tak zwanego postdoka za granicę i najpierw spędziłem kilka lat, 3 lata we Włoszech, na południu Włoch, mieszkałem w Neapolu, pracowałem w Salerno. Później znalazłem inną pracę w Szkocji, przenieśliśmy do Szkocji.
To co, koszulki z Napoli gdzieś tam masz? Jeszcze ze sobą, tak, czy już
tak,
nie
tak,
bardzo?
Tak. Koszulka z Napoli, tak.
No, ale no i co, potem Szkocja i ze Szkocji?
W Szkocji, no w Szkocji, jak to się stało, że się znalazłem tutaj, to jest historia, jakich wiele.
Czyli co?
No. Zaczęło się od pewnej książki, która miała tytuł The Future Crimes, Przestępstwa przyszłości. Potem pojechałem na spotkanie na temat technologii kwantowych w Royal Society w Londynie. Tam poznałem pierwszy raz, rozmawiałem z Japończykami, trochę na te tematy, które przeczytałem w książce. Następnie oni mnie zaprosili do Tokio, do ambasady brytyjskiej, w której organizowali podobne spotkanie. Wtedy byłem pierwszy raz w Japonii, to było chyba 2016. Później napisałem projekt, który został sfinansowany przez Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki. I przyjechałem do Tokio drugi raz na 2 miesiące i to spędziłem. Ciekawy czas robiąc moje badania.
Spoko.
No i na końcu dowiedziałem się, że jest otwarta pozycja. No i zaaplikowałem.
I spoko.
Byłem dobry.
Byłeś dobry. Spoko.
Tutaj będzie. Byłem dobry.
Cytat. Nie, ale z tego co się to...
Jesteś już w Tokio?
Tak, ja jestem już 2 lata.
Okej.
No i mój projekt jeszcze trwa. No, prawdopodobnie jeszcze będzie trwał ze 2 lata.
Okej. Czy jesteś na półmetku?
Dobra, mów Marii, co tam
no, czy jesteś na półmetku teraz mniej więcej?
Tak.
Tego, co... Tak myślisz, że jesteś jak tak...
Przynajmniej tego projektu, w którym teraz uczestniczę.
No, okej, no to spoko. To według planu idzie, tak?
Tak.
Nie jak CD Projekt, jak z Cyberpunkiem, że muszą przesuwać datę premiery o pół roku prawie. Dobra.
No. A myślisz, że później też w Japonii zostaniesz, czy raczej masz inne plany ogólnie po tym czasie, jak już wszystko będzie zrobione tak, jak trzeba?
Tak, prawdopodobnie opuszczę Japonię, ale to jest jeszcze decyzja niepodjęta.
Jasne. No. Ale gdzie, jakbyś tak opuścił, to gdzie myślisz, żeby tak?
Nie wiem, świat jest wielki, życie jest krótkie.
Ale nie, no i że Europę widzisz, od Włoch do Anglii, już masz do Szkocji nawet, to jest praktycznie tak, cała Europa, nie?
W Europie pracowałem w 3 krajach w sumie, no. W Polsce, we Włoszech i w Szkocji.
No.
No w Azji pracowałem teraz, w Japonii to może jakieś inne kontynenty.
Może Ameryka albo Australia, nie? Tak,
jest, tak. Wiesz, poznawanie, jak ludzie pracują w różnych miejscach, to jest fascynujące. I ta praca naukowca to daje takie możliwości właśnie pracy w świecie. Także jeśli ktoś się zastanawia nad karierą, nad swoją przyszłą i zastanawia się, czy może by iść w kierunku nauki, to jeśli lubi podróżować i chce pobyć w różnych miejscach na świecie, to jest dobry zawód, żeby po prostu ruszyć się z miejsca.
Spoko. Co trzeba zrobić, żeby być naukowcą?
Być dobrym. Nie, no trzeba robić dobrze swoją rzecz, rzetelnie.
No czyli jak wszędzie, we wszystkich miejscach, nie? Jak wszędzie.
Okej, ale chodzi mi stricte o to, bo obstawiam, że też młode osoby nas będą słuchać ogólnie. I kwestia jest taka, że one jeszcze nie wiedzą, w którą stronę pójdzie gdzieś tam ich kariera. Natomiast bardzo często, jak ktoś mówi praca naukowca, no to, że gdzieś tam nudna. Albo z drugiej strony kojarzy im się z pracą na uczelniach. Stricte, nie z pracą gdzieś tam w labach i tak dalej, tylko że ktoś idzie na tą filozofię albo idzie na tą fizykę i później będzie wykładowcą ogólnie. Więc jakbyś mógł tak stricte powiedzieć, czy skupić się przede wszystkim, nie wiem, na jakichś publikacjach, czy na jakichś występach, jakichś prezentacjach, wykładach, webinarach. No w dobie internetu mamy znacznie większe możliwości, aniżeli tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Natomiast no, z twojej perspektywy, jakbyś mógł powiedzieć kilka takich zdań dla tych młodych osób, które gdzieś tam się zastanawiają nad tym. Tak już nie heheszkując, tylko tak rzeczywiście serio. No,
no to co jest ważne, co jest oceniane przez ludzi. Oceniane są, jest jakby temat, w którym jesteś. Czy to jest rzecz, która się teraz dzieje, która jest ważna, której zrobisz jakiś impact. Pozytywny wkład do ludzkości czy do społeczeństwa, czy to jest przydatne, to się liczy. Czyli nad czym pracujesz, to się liczy. Druga rzecz to jest to, jakie masz w tym osiągnięcia, czyli ludzie patrzą na to, jakie masz publikacje. Czasami patrzą, ile masz publikacji, nawet często, i może to nie jest za bardzo.
Te publikacje w języku angielskim, tak?
Tak. To są publikacje w języku angielskim, w czasopismach międzynarodowych, i one ważne są te publikacje, które są recenzowane, czyli wysyłasz swój artykuł do czasopisma, i czasopismo wysyła to do specjalistów, żeby to ocenili.
Okej.
I potem albo jesteś publikowany, albo nie.
Tak, to jest dobry, to ma potencjał, to jest dobry kawałek nauki, albo nie, to jest słabe. Sam tak pisze.
W sensie jesteś recenzentem, tak?
Jestem, że często przychodzą do mnie prośby z czasopisma o recenzję. Wtedy się próbuję zrozumieć, o co chodziło autorowi. Co autor liczy się też różnego rodzaju, szczególnie jak już jesteś na poziomie zaawansowanym, to liczy się, jak umiesz ściągać pieniądze, czyli aplikować o granty, jaki masz w tym sukces. Bo jak szczególnie za granicą, gdy zatrudniają cię uczelnie na przykład, to oczekują od ciebie, że po prostu zarobią na tobie. To nie jest tak, że państwo finansuje całość nauki i trzyma na tym pieczę, tylko daje ci na co potrzebujesz. Tylko uczelnie zatrudniają naukowców i oczekują, że ten naukowiec jest dobry, bo ściąga dużo pieniędzy, z których będziemy utrzymywać nie tylko jego research, jego badania, ale też
Czy to trzeba szukać jakichś inwestorów ogólnie, czy jak to wygląda?
Są instytucje finansujące naukę. To są na przykład instytucje krajowe, czyli powiązane z rządem. Są instytucje na przykład europejskie albo światowe. Można aplikować.
Czyli taki dryg do pieniędzy, a raczej pozyskiwania.
Ja zaaplikowałem o to stypendium z Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki. to, no to, to jest coś takiego, że oni ogłaszają, że ogłaszają konkurs na projekt badawczy, który sfinansują i dają na to tyle pieniędzy i trzeba napisać coś ciekawego i jeśli ktoś napisze dobry projekt i ma szczęście, to ma szansę na zrobienie tego.
No. No. Spoko, no, czyli tak, czyli w zasadzie teraz tak, czyli ściągasz kasę z miejsc dla instytutu, czy tam dla uniwersytetu, czy gdziekolwiek tak pracujesz, tak? Ściągasz kasę.
Na przykład we Wielkiej Brytanii napisaliśmy projekt do UK Space Agency, do Agencji Kosmicznej na zrobienie kamery dla małej satelity. No i co się nam to udało. To jest jakby. To jest trochę. Ten agencja kosmiczna jest trochę powiązana z rządem, ale nie tak zupełnie, więc to jest trochę niezależnie.
No, Kubom.
Niezależna instytucja, więc. Ale ona też promuje i finansuje projekty badawcze.
A powiedz, jak wygląda to pod kątem stricte pomysłów? Wpadasz na coś nagle, masz jakąś ideę, przedstawiasz ją komuś, czy jak to wygląda stricte?
Tak. Wszystko się rodzi od początkowej idei, czyli nie wiem, przyśni ci się coś, szukasz inspiracji po książkach. Ja na przykład szukałem inspiracji w tej książce Przestępstwa przyszłości, z tej książki, która była dosyć przesadzona, ale to nauczyłem się dwóch rzeczy. Nie wiem, czy są prawdziwe obie. Jedna była, że źli ludzie są bardziej kreatywni niż dobrzy.
No powiem, że tak się wtrącę ogólnie, ale jak się tak patrzy na tak zwane szwarc charaktery ogólnie, no to one z reguły są lepiej rozpisane pod kątem postaci. Z reguły. No nie mówię o takich jakichś postaciach, które chcą nagle zapanować nad światem, nie? Ale chodzi mi stricte o to, że z reguły, czy to w grach, czy to nawet w anime, czy to w mangach, w komiksach, no czarne postaci no mają jakąś taką sensowniejszą motywację, nie? Do działania.
Autorzy tej książki argumentowali, że dobre charaktery próbują zachować status quo. Czyli jakby nic nie zmieniamy, albo jeśli nie trzeba, to nie zmieniamy, a złe charaktery zawsze szukają, jak to ominąć, jak to wykorzystać technologie, na przykład nowe technologie, nie wiem, przelewy bankowe, internetowe na swoją korzyść.
No. To była ta jedna rzecz, a ta druga? Mówiłeś, że dwie rzeczy.
A druga rzecz to do czego ludzie mogą używać dronów. Okay. I to o tym rozmawiałem pierwszy raz z Japończykami, bo się okazało, że oni już to wymyślili.
Czy zdradzić ogólnie do czego, czy raczej to też jest jakaś tajemnica?
Nie, wiesz, w tej książce to były takie jakby różne wizje, niekoniecznie prawdziwe, no ale były tam wizje, że drony przylatują, obserwują do twojego okna, obserwują, co tam masz w pokoju. Później, wiesz...
Mapują.
Później zdjęcia z tego skany wysyłane są do jakiejś superkomputera, który analizuje zdjęcia pod kątem, nie wiem, jakieś machine learning procesy, które obserwują, próbują rozkminić, co lubisz, co nie lubisz i później ta informacja jest sprzedawana do. Na przykład do firm, które produkują rzeczy, które lubisz.
No ja trochę tak w chwili obecnej to działa. Weź coś powiedz ogólnie. Masz telefon stricte. No. Powiedz parę jakby słów kluczowych, jakichś konkretnych keywordsów. To zaraz zobaczysz, że wyskoczą ci reklamy na Insta odpowiednie. Pomimo tego, że nie ma nigdzie informacji, że są reklamy, które działają na zasadzie voice searchu stricte, no to ten machine learning działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o reklamy w social mediach.
No i prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej działać, bo tutaj musisz powiedzieć keyword, a tak z fotografii
będzie
pokoju, który jest niezbyt może być trudniej wyłuskać informacje, które się da sprzedać.
No tak.
No, ale żyjemy w dobie informacji, gdzie informacja jest złotem i sobie kto.
Jedna rzecz mnie zastanawia, Wojtek, bo powiedziałeś, że zastanawiały cię jakieś te rzeczy odnośnie dronów, które już Japończycy wykorzystują. Czy ty możesz powiedzieć, co Japończycy wykorzystują?
To było coś takiego, że ja trochę pracowałem nad kryptografią kwantową.
Nic mi tu nie lata pod oknem. No.
To jest coś takiego, co ci pozwala nawiązać połączenie informacyjne, w którym możesz wykryć, czy ktoś cię podsłuchuje, czy nie. Tylko normalnie nie masz w takiej zwykłej, zwykłym sposobie kodowania informacji. Normalnie nie wiesz, czy ktoś tam nie siedzi i ci nie podbiera twoich bitów i ci nie wysyła z powrotem, a sam nie robi kopii. A w tej kryptografii kwantowej to możesz rozpoznać, czy ktoś nie podczytuje twojej informacji i nie wysyła ci kopii tego, co odczytał. Także trochę szukałem i sobie myślę tak, ludzie rozwijają tą kryptografię kwantową do różnych celów i różnych zadań. No i jest dużo grup badawczych, które robią bardzo dobre badania na ten temat. Natomiast pomyślmy jakoś krok dalej, żeby być jakoś krok do przodu, nie? Czyli załóżmy, że już mamy tą technologię do kryptografii kwantowej. Teraz jak ją możemy zintegrować z istniejącą infrastrukturą, którą mamy, jak po prostu będziemy ją
wdrażać,
wkomponowywać to, co istnieje. No i tam mi się pojawiła myśl inspirowana przez tą książkę, że odrody może wykorzystamy w jakiś sposób do przenoszenia tych kluczy kryptograficznych te drony. I później pojechałem do tego Royal Society na spotkanie o tych technologiach kwantowych i tam Japończycy właśnie już mówili o tym kroku do przodu. Czyli nie jak zbudować system do kryptografii kwantowej, który już mieć zbudowany.
Okay.
Trochę już dalej. Jak go skomponować z istniejącą infrastrukturą? Okay. No i właśnie od tego zaczęła się moja rozmowa z Japończykami.
Okay. Ja tutaj muszę zarzucić taką anegdotę, ona będzie średnio śmieszna, ale muszę to zrobić ostatnio, jak był u nas pan elektryk ogólnie, bo mamy takie rozwiązanie z pewnej firmy, że jak coś tam się popsuje, no to pan elektryk przyjeżdża w ramach abonamentu, no i tam naprawił tam usterkę w chwilę, no ale że był taki gadatliwy, no to chciał chwilkę sobie ze mną pogadać, no i tam mówi do mnie, wie pan co? A ja mówię, no co? A ja panu powiem, że te Amerykańcy to mają tak technologię 300 lat do przodu. Oni się teleportować już potrafią. Także to jest tak.
Tutaj mogę coś powiedzieć o teleportacji, bo mamy technologię teleportacji kwantowej.
Okej. Nagle się okaże, że pan elektryk to tutaj był jakiś tajny agent do góry wysłany.
Albo Wojtek nam zniknie z podcastu, nie?
Mechanika kwantowa pozwala na takie rzeczy jak coś takiego, co nazywamy teleportacją kwantową, czyli jakieś nielokalne przesyłanie informacji.
Okej.
Teleportujemy praktycznie informacje, nie teleportujemy tam ludzi.
Nie przedmioty. Jeszcze oglądałeś Tenet?
Nie.
A już jest? Już wyszedł?
No ja już byłem w kinie na tym. No,
u nas jeszcze nie wyszedł, więc ja dlatego nie ten. No,
dlatego gdzieś tam
nie spoileruj.
Wojtek mógł się teleportować, dlatego też gdzieś tam pytam i mógł zobaczyć gdzie indziej.
Ja tak ogólnie to zaobserwowałem, że Japończycy mają trochę takie myślenie, takie spróbujmy myśleć trochę bardziej do przodu.
No.
To jest takie, jakby pytałeś, w jaki sposób myślą naukowcy, gdzie próbują. To próbujemy jakby wystartować z tego, co już ludzie wiedzą i spróbować, jakby mamy to jako bazę, spróbujmy myśleć gdzieś tam trochę bardziej do przodu.
No ale chyba tak Japończycy zawsze mieli, nawet w jakichś tam mangach starych, czy coś takiego, jakieś mechy, nie mechy, wiesz, prowadzenie tych wielkich robotów, czy nawet ten cyberpunk, bo przez tak naprawdę cyberpunk jest bardziej znany przez Japończyków, bo wprowadzili wszystko w manga, nie? Jakieś, wiesz, jakieś takie technologiczne usprawnienia ludzkiego ciała i wszystkiego innego, więc oni zawsze mieli taki jakiś inny rodzaj myślenia, nie? Oczywiście ja nie mówię, że cyberpunk jest japoński, bo tam William Gibson chyba, nie? On napisał chyba jedną z pierwszych książek o cyberpunku, ale jak to się nazywa, ale oni jakoś tak podłapali, oni lubią podłapywać, nie? Rzeczy z innych miejsc.
No ale jak powiedziałeś, jak się spojrzy na mangi, jak się spojrzy na anime, no to w zasadzie jest wiele sci-fiów ogólnie opartych w świecie aż tak nieodległym, można by było powiedzieć, nie? Na dobrą sprawę. A masz takie wrażenie, że troszkę przez to, czym się zajmujesz, żyjesz troszeczkę w przyszłości, aniżeli inni ludzie?
Myślę, że trochę tak. I szczególnie w Japonii może to jest widoczne. Takie widoczne, bo Japończycy mają taką strategię, że chcą bardzo zintegrować społeczeństwo z tą sferą informatyczną i robotyczną, ale tak się wyrażę. Tego się nauczyłem, jak przyjechałem tutaj pierwszy raz do Japonii i poszedłem też na takie targi, wielkie targi robotów i nowych technologii. To się nazywa CITEC. To się odbywało w tych takich wielkich halach, no tak, tam za Disneylandem.
No, Makuhari-masu, tam gdzie Tokyo Game Show.
Tak. No i to było jakby z całego świata przyjeżdżali ludzie z pokazywaniem, co tam mają nowego w dziedzinie robotów i nowych technologii. I taką rzeczą super cool był robot do grania w ping-ponga, to na mnie bardzo. Myślę, że to rozwiązuje pewien problem społeczny.
Jeden odcinek był nawet taki w Big Bang Theory ogólnie. A propos ręki mechanicznej. Oh yeah, just like a real hand.
A druga rzecz, którą się nauczyłem z tej wystawy CITEC, to było to, że Japończycy chcą wprowadzić tak zwane Society 5.0. Społeczeństwo 5.0.
Możesz więcej czytałem na ten temat, ale jakbyś mógł naszym słuchaczom to przybliżyć.
To jest bardzo takie jakby... To już w dokumentach rządowych jest, że taka wizja, że Japończycy aspirują do stania się społeczeństwem 5.0, w którym możemy nazwać to takim cyberspołeczeństwem, w którym jakby strefa społeczna, strefa ludzka jest bardzo ściśle związana z IT. Czyli jakby na przykład machine learning rozwiązuje ważne problemy społeczne, na przykład, nie wiem, ochrona zdrowia albo problem demograficzny, albo problem w rolnictwie, albo coś takiego.
Oni też tam nazwali to ogólnie, że stricte nasze społeczeństwo, tak, w którym teraz żyjemy, to jest społeczeństwo informacji. I że stricte oni chcą być ponad to, nie?
Tak, bo dlaczego społeczeństwo 5.0? Oni podzielili historię w ogóle społeczeństwa na pięć takich
działów, etapów, nie? Grup.
Z czego jedna jest w przyszłości, to będzie to społeczeństwo 5.0. I to społeczeństwo 1.0 według nich to było społeczeństwo myśliwskie, 2.0 to było rolnicze, 3.0 to było przemysłowe, industrialne, 4.0 to było takie IT, coś takiego jak mamy teraz według nich, a 5.0 to już jest takie ściśle zintegrowane społeczeństwo z IT, w którym naprawdę rozwiązujemy problemy typu nie wiem, wysyłamy mnóstwo danych do jakichś chmur obliczeniowych i tam wykonujemy ciężkie obliczenia, żeby zoptymalizować na przykład jakieś zasoby.
No, jak widzisz, Wojtek, tu mnie zastanawia jedna rzecz, no bo tutaj mówimy o społeczeństwie 5.0, o machine learningach, automatyzacjach i różnego rodzaju rzeczach poniekąd przyszłościowych, ale też mających miejsce w teraźniejszości. Natomiast Japończycy w dalszym ciągu używają faksu. Mają słabe strony internetowe. Wszystkie strony internetowe, nieresponsywne strony internetowe. Nie chcą płacić praktycznie w wielu miejscach kartą. W wielu miejscach NFC nie działa i tak dalej, nie?
Tak, co ja bym zasugerował, skąd mamy zacząć budować społeczeństwo 5.0, to może od płatności kartą.
No, na przykład.
Bo inne społeczeństwa mają to może lepiej rozwiązane.
No ale to też jest, to też jest inna sprawa, bo powiem szczerze, bo oni przez to mają taki swój własny system, bo jeżeli powiedzmy, jeżeli prowadzisz, nie wiem, knajpę lokalną, nie, załóżmy, nie, i masz stałych klientów, którzy zawsze do ciebie przychodzą i zawsze tych klientów będziesz miał. Ja akurat pracuję obok jednej takiej knajpy, która ma krzesełka na chodniku. Nie, i tylko siedzą na chodniku, jest tylko okienko zrobione i jest tak jakby drzwi, do której drzwi wchodzi, wiesz, właściwie ma taki bar, nie, taki przy oknie, nie, i przed tym, i wynosi, wiesz, ludziom z tego, jeżeli siedzą gdzieś dalej na skrzynkach albo gdzieś tam, wynosi im żarcie. I teraz tak, on wie, że zawsze będzie miał klientów, On, wiesz, zawsze do niego ci stali klienci przyjdą, nie? I się napiją na, nie wiem, browara czy coś. I on funkcjonuje. Więc on nie jest zainteresowany, wiesz, rozwiązywaniem, wprowadzaniem jakichś kart płatniczych i tak dalej. I tak ma dużo ludzi, bo jeżeli masz taki ogrom ludzi dookoła, nie? Bo to zawsze będziesz miał klienta. To nie musisz ty się podpisywać pod klienta i robić mu lepiej, skoro klient przychodząc do ciebie chce być u ciebie. Może się podpisać pod niego, nie? Jeżeli nie chce mi się zmieniać, to zostawiam to, niech tak będzie. Nie? Jest, działa, niech będzie. No, takie mam podejście. Ale z drugiej strony znowu ta technologia w innych dziedzinach znowu jest wystrzelona poza skalę, nie?
Tak, i obserwujemy, że Japończycy bardzo lubią te gadżety technologiczne, także nie wiem, to zjawisko Internet of Things, czyli internet rzeczy, który tam jakby wszystkie rzeczy w twoim domu są połączone do internetu, do twojej komórki, możesz sobie, nie wiem, podgrzać coś w mikrofonie.
Na przykład.
Albo, nie wiem,
zaprogramować ten...
A te systemy voice'owe dobrze tam działają? Mam tutaj na myśli Siri i tak dalej, no bo u nas w Polsce jest z tym problem ze względu na skomplikowanie językowe, nie? No bo u nas możesz powiedzieć, chociażby odmieniając rzeczownik, no to możesz użyć wielu różnych słów w zasadzie i ciężko stricte osobie, która mówi po angielsku, przełożyć to na polski. Stąd też nawet widziałem ogólnie, nie pamiętam, czy to było Siri, czy inny system, ale któryś z tych trzech gigantów, gdzie szukał właśnie w Polsce kogoś, kto będzie mógł pracować też przy tym ogólnie. Natomiast z takich ciekawostek jeszcze, skoro mówimy gdzieś tam o voice searchingu, o machine learningu i tak dalej, no to stricte firma zaprzyjaźniona, z którą gdzieś tam współpracuję też, dostała od rządu bodajże 12 milionów na rozwinięcie polskiego voice searchingu. Mówimy tutaj o firmie Edron. Nie wiem, czy tam interesujesz się tymi tematami też, bo oni bardziej są związani z marketingiem internetowym. Natomiast no, można powiedzieć, że w Polsce też takie rzeczy gdzieś tam się dzieją i 12,5 miliona złotych dostali dofinansowania na rozwijanie takiego czegoś.
Dokładnie. No. Także nie wiem, jak to działa, czy to jest lepiej, czy nie, czy działa lepiej Siri w Japonii, czy gdzieś indziej.
No to ja mogę powiedzieć, To ja powiem tak, że bo my byliśmy w jednym programie raz, występowaliśmy w programie Cool Japan, u mnie w domu nagrywane, bo ja tego Wojtka zaprosiłem do mnie do domu.
Of those in the park, on the, you know, they swimming in the ponds. So beautiful, yeah? And I was thinking, how delicious is it? Shall I try?
Wycięli twoje wszystkie kwestie, ale to jest... ale jak to się nazywa...
To pracodawca wyciął pewnie, żeby ci nie pokazać.
I ten, jak to się nazywa... I też byłem w programie, który miał... w którym pokazywali wirtualne AI. Cały komputer, który był złożony, który pokazywał hologram postaci, oczywiście made, nie, bo dla kogo jest targetowany taki komputer, ale i on działał w ten sposób, że mogłeś przychodzić do domu i się wydrzeć że przyszedł do domu, witam, z powrotem, to laseczka ci odpowiadała, no witam panie, co tam u pana słychać i tak dalej, nie, wiesz, więc voice recognition jest dosyć konkretny tutaj i tak samo to AI jest już na takim poziomie, że na przykład ten komputer był zintegrowany z komórką. Jak na przykład siedzisz w pracy i jesteś, nie wiem, smutny i samotny, to możesz do niej napisać i ona ci normalnie odpisze na line, nie?
dokładnie. To jest coś takiego, że jakby Japończycy wierzą w to, że ta technologia jakoś ich rozwiąże jakieś
problemy.
Problemy społeczne też. No,
jest coś takiego, czy na przykład, czy wierzymy, że technologia może nas zbawić.
No.
No jakoś tak,
nie? Ale zobacz, bo ty mówisz pod tym kątem, czy technologia może nas zbawić jako myślenie Japończyków, a przykładowo myślenie Europejczyków, czy technologia nas zgładzi, nie? I ogólnie myślenie zachodnie.
Dokładnie.
Więc zupełnie inne myślenie, nie?
Tak, można się zastanowić, skąd wynika ta różnica.
No to bardziej zadanie już dla ciebie. Możesz sobie rozpisać matematycznie i sprawdzić, czy to jest tautologia, czy nie. Natomiast... Kojarzycie takie anime i manga jak Chobits?
No i ja kojarzę, bo to jest
To w każdym razie tam też miało miejsce nowa technologia, ale stricte pod kątem zadania pytania odnośnie tego, co to znaczy być człowiekiem. To tak jak w Blade Runnerze. Blade Runnera pewnie znacie ogólnie. No więc tylko, że tutaj nawiązuje do tego, co Marii powiedział odnośnie tego, że w Maidach było to wykorzystywane. Tak, akurat w chwili obecnej, natomiast w tej mandze i w tym anime stricte, no to dotyczyło to już bardziej takich pytań no, konkretniejszych, aniżeli tylko tak, zapotrzebowania tak, to... seksualnego, nie? Pod tym kątem.
No tak, akurat jeżeli ktoś nie oglądał, to tak przypomnimy, że to była manga o gościu, który dostał cyborga i w każdym odcinku uczył tego cyborga czegoś nowego. Nie? Chyba w ostatnim było nauczyłem jak.
Już nie mów co w ostatnim, no bo jak
to wytniemy, w ostatnim będziemy to pi, będzie teraz w ostatnim pi.
I ten w ostatnim pracodawca Wojtka cenzuruje do tego widzenia przyszłości.
Nie, ale no to jest jakiś tam pomysł na zintegrowanie, wiesz, ludzi z maszynami, jakiś pomysł na zbieranie informacji, nie? Bo jeżeli masz na przykład takiego kompa, który wyświetla ci maile i sobie z nim gadasz, nie? No to już informacje wysyłasz między sobą, nie? Jeżeli te informacje będą używane, zbierane i używane do tego, co, jakie zainteresowania mogłeś i podesłać mu jakąś, wiesz, osobę z podobnymi zainteresowaniami, żeby się, wiesz, rozmnażał, nie? Na przykład, można, wiesz, ale już tak, wiesz, mówię, nie, ale no, wiesz, nie wiadomo, do czego te informacje mogą być wykorzystane też, nie?
Dokładnie.
A w Chinach działa taki system ogólnie, który ponoć jest testowany pod kątem rozpoznawania twarzy, ale też przy dawaniu punktacji ogólnie. Słyszałeś coś na ten temat? Że jest przyznawana punktacja w skali od... No na przykład. I że jak masz mało punktów, ogólnie no to możesz mieć problemy z uzyskaniem jakby score ratingu odnośnie kredytu.
A, widzisz.
No ale to nie, no, to takie...
Jest coś, to są zagrożenia AI, zagrożenia no. machine learning. Jak no. na przykład opierasz decyzję o daniu kredytu, a banki to robią jakimś profilom, które wchodzą. Czyli dostarczasz tam mail, nie wiem, jakieś tego typu, no to pewni ludzie, pewne grupy społeczne mogą być po prostu dyskryminowane, dlatego że w przeszłości były dyskryminowane, a dane pochodzą, jakby maszyna jest uczona przez na podstawie realnych danych z przeszłości. No. Więc na przykład, nie wiem, kobiety mogą mieć mniejsze szanse na dostanie kredytu za taki sam dobry pomysł. Albo nie wiem. Tego typu. To są zagrożenia, które niesie AI i musimy, jakby nasze pokolenie albo przyszłe pokolenie będzie musiało stawić czoła tym wyzwaniom.
No, wprowadzić jakieś zmienne pewnie, które gdzieś tam to uwzględnią i tyle w zasadzie, tak mi się wydaje, nie?
No tak, tylko trudno to chyba tak mi się wydaje, że trudno to dokładnie rozpoznać, które zmienne
powinny być zmienione.
W jakich obszarach ludzie mogą być dyskryminowani? Bo dokładnie. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy nie dyskryminowali.
Mam takie pytanie, Wojtek, do ciebie jeszcze. Myślisz, że w przeciągu 20-30 lat świat, który znamy teraz w chwili obecnej, zmieni się totalnie?
Tak. Nie.
Tak, nie. Tak,
nie. Nie mogę powiedzieć.
Tak, nie wiem. Jak patrzysz, to tak, jak nie patrzysz, to nie. Kwantowo, tak?
Lewacy to będą ci, którzy mają jakieś tam, wiesz, funkcje dodatkowe, funkcje jakichś cyborgów, a ci z prawej strony, no to będą turbo ludzie, tacy
turbo prawicowiec.